Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dziś środę, 25 marca. Przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studio nad Cykwańskim Domu Radia, realizujące audycję Grażyna Chmurska i Guillaume. Po dzienniku, w którym usłyszymy m.in. korespondencję Marka Pędziwola na temat dymisji premiera Czech i obecnego szefa UE, Mirka Topolanka, nadamy przegląd prasy francuskiej pióra Piotrów Kamińskiego i Błońskiego. Magazyn Euranet na co dzień, przygotowany przez Annę Rzeczycką, nowości muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego oraz kronikę teatralną Agnieszki Kumor. O rogatkach wersalskich mówić będzie potem Katarzyna Zawicka, a magazyn literacki przedstawi Sylwia Gibbs. Na zakończenie nadamy kolejną lekcję języka francuskiego z cyklu Affaire du Coffret. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. W Pradze upada rząd Mirka Topolanka. Wszyscy zadają sobie pytanie, co dalej z Unią Europejską. Prezydent Francji Sarkozy i USA Obama po raz kolejny zapewniają o walce władz z globalnym kryzysem gospodarczym. Szef amerykańskiej dyplomacji pani Clinton zapewnia sojuszników, że Stany Zjednoczone dotrzymają swych zobowiązań wobec sojuszników. Właśnie chodzi oczywiście o tarczę antyrakietową. W Izraelu premier Netanyahu do koalicji ze skrajną prawicą dołączył i tamtejszą lewicę. A teraz pełne wydanie naszego dziennika, który przygotowałem wraz z Anną Rzeczycką i Markiem Pędziwolem. Czeski premier Mirek Topolanek ma na jutro zaplanowaną wizytę na Praskim Zamku. Wybiera się tam, by prezydentowi Václavowi Klausowi wręczyć dymisję swego gabinetu obalonego wczoraj wieczorem m.in. przez dwóch posłów jego partii. O kryzysie rządowym w Czechach mówi nasz środkowoeuropejski korespondent Marek Pędziwol.
Poseł Jan Schwipel jest jeszcze członkiem kierowanej przez premiera Obywatelskiej Partii Demokratycznej. Podobnie zresztą jak Vlastimil Tlusty, który nawet był ministrem finansów w pierwszym gabinecie Topolanka. Ale już niedługo obaj będą musieli oddać partyjne legitymacje. To kara za głosowanie wraz z komunistami i socjaldemokratami przeciw własnemu rządowi. W jednym z wywiadów Schwipel powiedział, że zdecydował się głosować za wnioskiem opozycji o wypowiedzenie rządowi wotum nieufności, gdy o takim zamiarze powiedziały z sejmowej mównicy Wiera Jakubkowa i Olga Zubowa, dwie posłanki, które niedawno zostały wykluczone najpierw z parlamentarnego klubu Zielonych, a potem także i z tej partii. Ta czwórka zadecydowała o losie rządu, który kierował od 2 lat czeskim państwem, a od nowego roku całą Unią Europejską. Przy tym jedynie w wypadku Schwipela komentatorzy nie mają wątpliwości, że jego krok podyktowany był poglądami posła. We wspomnianym wywiadzie tłumaczył, że jego podstawowym motywem było głosowanie nad traktatem lizbońskim, który został przyjęty przez Sejm także głosami konserwatywnych posłów. Oczywiście także Tlusty, Jakubkowa i Zubowa mieli swe ideologiczne racje, ale w ich wypadku znacznie istotniejszą rolę odegrała, jak się zdaje, chęć rewanżu. Tlusty nie wybaczył Topolankowi, że premier nie wziął go do swojego drugiego gabinetu i nie pozwolił mu realizować wymyślonej przezeń reformy podatkowej. A obie posłanki nie pogodziły się z wyrzuceniem ich z partii Zielonych. Zubowa nawet powiedziała to otwarcie. Nie może głosować za rządem, bo w ten sposób wyraziłaby swoje poparcie szefowi partii, wicepremierowi Martinowi Bursikowi. Wiemy więc już, dlaczego padł czeski rząd, nie wiemy jednak, co dalej. W sumie w czeskim parlamencie jest w tej chwili 7 posłów niezrzeszonych, których postawa nie jest jasna. Znacznie większym problemem była jednak, jak dotąd, obecność 26 komunistów, którzy w żaden sposób nie odcięli się od swej przeszłości. Przez 20 lat od aksamitnej rewolucji żadna partia nie odważyła się nie tylko wejść z nimi w koalicję, ale nawet zaakceptować ich ciche poparcie. Socjaldemokraci uchwalili nawet przed laty zakaz takiej współpracy. Ale obecny szef partii, Jerzy Parobek, zdaje się nie mieć tego rodzaju skrupułów. Jeśli więc po następnych wyborach lewica uzyska przewagę w izbie, komuniści być może powrócą do praskich ministerstw. Na razie jednak otwartym pozostaje samo pytanie o wybory. Socjaldemokraci i konserwatyści życzą sobie, by doszło do nich jak najszybciej. Niełatwo jednak do tego doprowadzić. Standardowa procedura konstytucyjna, taka jak ją obiecuje prezydent Klaus, przewiduje 3 nieudane próby sformowania rządu, zanim szef państwa będzie mógł rozpuścić Sejm. Na uchwalenie specustawy, która pozwoliłaby obejść procedury opisane w konstytucji, potrzeba zaś nie tylko czasu, ale i konstytucyjnej większości posłów. A w czeskim parlamencie trudno nawet o większość zwyczajną. Czechy mają więc przed sobą kilka trudnych miesięcy. Kryzys polityczny może pogłębić i tak już pogarszającą się sytuację gospodarczą. Eksperci wprawdzie uspokajają, że korona osłabnie tylko na chwilę, bo dla jej kursu ważniejsze jest to, co się dzieje za oceanem, niż nad Wełtawą. Ale eksperci udowodnili nie tak dawno temu, że też są ludźmi i także się mylą. A przy tym wszystkim trzeba jeszcze pamiętać, że Czechy przewodzą w tym półroczu Unii Europejskiej. I znów premier Topolanek zapewnia, że wewnętrzny kryzys w żaden sposób nie przełoży się na bieg spraw europejskich, ale nie wszyscy mu wierzą. Nie wierzą na przykład Rosjanie, którzy już teraz cieszą się, że, jak powiedział rosyjski ambasador przy NATO Dmitrij Rogozin, do władzy w Pradze mogą dojść teraz partie, które mają daleko lepsze stosunki sąsiedzkie z Rosją niż rząd Topolanka. A komentatorzy w Pradze pytają się, czy to rzeczywiście było potrzebne. Czy naprawdę opozycja nie mogła poczekać do 1 lipca, kiedy czeska prezydencja dobiegnie końca? Chyba nie mogła, bo ekipie Topolanka wiodło się na czele Unii nieoczekiwanie dobrze. Tak dobrze, że widać to było nawet w kraju i w ostatnich sondażach partia szefa rządu zaczęła szybko odrabiać straty do socjaldemokratów. A na to ci ostatni już na pewno nie mogli sobie pozwolić. Dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol.
A oto dalszy ciąg naszych wiadomości z Paryża. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy podczas godzinnego przemówienia w miejscowości Saint-Quentin wystosował płomienny apel do Francuzów o zwarcie szeregów w obliczu obecnego globalnego kryzysu gospodarczego i o ciągłe stawianie oporu pojawiającej się tu i ówdzie demagogii różnych przywódców. Po raz kolejny potępił niezwykle wysokie premie, jakie przyznają sobie prezesi spółek, które ogłaszają, że będą zwalniać ludzi z pracy z uwagi na oszczędności. Nie podał jednak, jak podkreślają depesze, niczego konkretnego. Powiedział, że wiele oczekuje po mającym się odbyć w Londynie szczycie G20.
Minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner zapowiedział szeroko zakrojoną reformę swego ministerstwa, polegającą m.in. na otwarciu go na społeczeństwo cywilne i stworzeniu agencji o nazwie Instytut Francuski, której zadaniem będzie promowanie kultury francuskiej za granicą. Agencja ta, która otrzymać ma na swe funkcjonowanie 40 milionów euro, będzie działała na wzór niemieckiego Instytutu Goethego, hiszpańskiego Instytutu Cervantesa i angielskiego British Council. Bernard Kouchner chce także odmłodzić ekipę ambasadorów, wprowadzić do dyplomacji więcej kobiet i przedstawicieli mniejszości etnicznych, a także doprowadzić do tego, by Quai d'Orsay korzystało w większym stopniu niż dotychczas z kompetencji pozaministerialnych. Reforma zaproponowana przez Kouchnera ma też na celu lepszą organizację ministerstwa w Paryżu i francuskich ambasad na świecie. Chcemy być obecni wszędzie, ale nie w ten sam sposób, stwierdził szef francuskiej dyplomacji, zapowiadając likwidację niektórych konsultatów, utworzenie innych i nowe, zaskakujące, jak się wyraził, nominacje na stanowiska ambasadorów. Francja dysponuje drugą pod względem wielkości po Stanach Zjednoczonych siecią dyplomatów na świecie.
Tu Paryż RFI, oto dalszy ciąg naszego dziennika. Amerykański Departament Skarbu poinformował, że przedstawi w Kongresie jeszcze w tym tygodniu projekt przepisów prawnych pozwalający prowadzić nadzór nad niektórymi niebankowymi organizacjami finansowymi. Na specjalnej konferencji prasowej wystąpił we wtorek wieczorem w Białym Domu prezydent USA Barack Obama. Starał się zapewniać Amerykanów o tym, że prowadzona przez niego strategia ekonomiczna zaczyna przynosić owoce. Na pewno wyjdziemy kiedyś z recesji, ale potrzeba na to czasu i cierpliwości, obiecywał. Ani słowem nie wspomniał o Iraku czy Afganistanie. Oświadczył, że w stosunkach z Iranem oczekuje poważnych i regularnych postępów. Szef amerykańskiej dyplomacji, pani Hillary Clinton, zapewniła, że Waszyngton dotrzymuje swych zobowiązań wobec sojuszników. Była to wyraźna aluzja do wątpliwości zgłaszanych w niedzielę w Brukseli przez ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego w sprawie niejasnej przyszłości amerykańskiego projektu tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach. Sikorski wyraził nadzieję, że Polska nie będzie żałować zaufania okazanego USA. Od dawna utrzymujemy bardzo głębokie relacje z Polską, polskim rządem i polskim narodem, oświadczyła pani Clinton, przyciśnięta do muru przez dziennikarza. Będziemy kontynuować konsultacje z nimi i pracować nad kwestiami bezpieczeństwa, które interesują nie tylko Polaków, ale i wszystkich Europejczyków, a także USA, podkreśliła. Jako członek NATO traktujemy nasze zobowiązania poważnie i jestem pewna, że będziemy w stanie rozwiązywać wszystkie problemy, kontynuowała szefowa amerykańskiej dyplomacji. Właśnie o tym będziemy dyskutować na najbliższym szczycie NATO 3 i 4 kwietnia, dodała. Depesze podkreślają, że prezydent Barack Obama uważa, że projekt tarczy antyrakietowej wymaga jeszcze testów, które potwierdziłyby niezawodność systemu. Tu Paryż, RFI. Prezydent Węgier Laszlo Sólyom oświadczył, że przyspieszone wybory byłyby najlepszym sposobem zapewnienia krajowi stabilnego rządu, który wyprowadziłby kraj z obecnego kryzysu gospodarczego. Jak powiedział Sólyom w rozmowie z węgierską telewizją publiczną MTV, podjęta obecnie próba zastąpienia obecnego socjalistycznego premiera Ferenca Gyurcsánya inną osobą w ramach tzw. konstruktywnego wotum nieufności może przynieść tylko chwilową poprawę sytuacji. Przywódca lewicowej Partii Pracy w Izraelu, Ehud Barak, zawarł porozumienie o wejściu do koalicji rządowej z przywódcą konserwatywnej partii Likud, Benjaminem Netanyahu. Lewicowa Partia Pracy mogłaby wejść do koalicji rządowej wokół konserwatywnej partii Likud, zapowiedziało Radio Izrael. Szef Likudu zobowiązał się do respektowania wszystkich porozumień zawartych dotychczas z Palestyńczykami, a także do kontynuowania negocjacji. Benjamin Netanyahu wolał nie formować rządu ze skrajnie prawicową partią Nasz Dom Izrael i z partiami religijnymi, z którymi się już wcześniej dogadywał. Obawiał się, zdaniem agencji Reutersa, by nie wynikły z tego powodu konflikty z administracją prezydenta Baracka Obamy. Nowy rząd izraelski mógłby mieć poparcie 66 na 120 deputowanych. Według krążących pogłosek ministrem obrony w nowym rządzie izraelskim miałby zostać właśnie Ehud Barak, a szefem izraelskiej dyplomacji skrajny prawicowy lewicowiec Avigdor Lieberman. Władze Republiki Południowej Afryki zapowiedziały, że uhonorują najwyższym odznaczeniem państwowym RPA lidera Maximo, czyli Fidela Castro. Kgalema Motlanthe, prezydent RPA, ma Fidela odznaczyć za, cytuję, nieustanną walkę w plenieniu rasizmu, kolonializmu, apartheidu i innych nierówności społecznych. Koniec cytatu i dziennika RFI z Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Piotrów, Kamińskiego i Błońskiego z przeglądem prasy francuskiej.
W Le Figaro niezmiernie ciekawy artykuł Alena Barlué na temat globalnej reformy francuskiej działalności kulturalnej za granicą. Jak wiadomo, działalność ta leży i kwiczy, a wpływy kultury francuskiej globalnie maleją w oczach. By wreszcie dogonić British Council i Instytut Goethego, hiszpańskie Cervantesy i chińskie Konfucjusze, Francja postanowiła wszystko zjednoczyć i scentralizować pod tutelą MSZ-u i pod jednym szyldem Instytutu Francuskiego, a co nieważne, odrąbać. Na przykład niektóre redakcje języków obcych w Radio France International. Francja ma bowiem przemawiać po francusku, a nie jakimiś tam narzeczami. Autor artykułu w Le Figaro spostrzega nie bez racji, że wzorowe instytucje brytyjskie i niemieckie czynią wręcz odwrotnie. British Council i Instytut Goethego opierają swoje wpływy na całkowitej niezależności od ministerstwa. Instytut francuski natomiast podlega mu bez reszty, omijając szerokim kołem Ministerstwo Kultury. W terenie działalnością kulturalną zarządzać będzie nadal ambasador, choć ambasadorzy brytyjscy nie mają nic wspólnego z British Council. British Council współpracuje z lokalnymi instytucjami. Instytut francuski okopie się jeszcze bardziej w swoich murach. Dyrektor paryskiego British Council podkreśla, że Londyn w ogóle nie używa terminu dyplomacja kulturalna. Francja wpisuje przesłanie kulturalne w swoją globalną dyplomację, z czego wynika oczywiście uzależnienie owego przesłania od wahań dyplomacji. Le Figaro nie komentuje tego wprost, wszystko jednak wynika z faktów. Fakty analizuje również na tych samych łamach André Glucksmann. Jego zdaniem obecny kryzys obnaża starodawne odruchy i rany niezagojone od stuleci, wpisując się w 3 długoterminowe procesy. Po pierwsze, antykapitalizm znów schwytał wiatr w żagle. Oto cytat. Przyjdzie dies irae, jakiego jeszcze świat nie widział. Przepadnie cały przemysł europejski. Burżuazja będzie zrujnowana. Wszędzie szerzyć się będzie wojna i deprawacja. To nie Olivier Besancenot zdradza Glucksmann. Weizmann to Fryderyk Engels w liście do Marksa z września 1856. Tamże zapewnienie, że proroctwo spełni się w roku następnym. Czyli nihil novi pod słońcem. Religia i rewolucja jednym głosem potępiają złotego cielca, wypędzając kupców ze świątyni, potępiając zysk i tak dalej. Wiek XIX przekształcił jedynie te tysiącletnie złorzeczenia w strategię polityczną, która w wieku XX strąciła miliony w otchłań piekielną. Oto jeszcze jeden cytat. Wraz z pomnikami cywilizacji walą się ostatnie przeszkody na drodze realizacji naszej rewolucyjnej misji. W chwili, gdy Europa leży w gruzach, do nas należy jej odbudowa. Uwolniliśmy się z burżuazyjnych kajdanów własności prywatnej. To nie Lenin zgoła, lecz Józef Goebbels w przeddzień upadku III Rzeszy. Nie brak dziś na świecie strategów spod hasła im gorzej, tym lepiej, a niedawne wojownicze deklaracje duetu Miedwiediew-Putin kiepsko rokują solidarności wielkich mocarstw. Po drugie, opcja chińska wygląda inaczej, pisze Glücksmann. Pekin i Waszyngton zdają się prowadzić dzisiaj całą antykryzysową strategię, jakby się do tego szykowały od lat. Sojusz zawiązał się faktycznie 30 lat temu, gdy Deng Xiaoping rzucił miliard swych poddanych na rynek globalny. Dziś Stany Zjednoczone są pierwszym nabywcą chińskich towarów, a Chiny pierwszym wierzycielem amerykańskiego zadłużenia. Spółka jest tak ścisła, że Hillary Clinton ani słowem nie wspomina o prawach człowieka, co nie przyniesie korzyści społeczeństwu chińskiemu, przeżartemu korupcją bez żadnej przeciwwładzy. Jeśli nic nie wybuchnie, nazajutrz po kryzysie zobaczymy dwugłową władzę nad światem. Po trzecie wreszcie, pisze André Glucksmann w Figaro, Unia Europejska osiadła na mieliźnie. Najważniejsi partnerzy hamują plany rozruszania gospodarki ze strachu, że bardziej pomogą sąsiadom niż sobie. Za fasadowymi uśmiechami kryje się polityka, ratuj się kto może. Siemens woli się rzucić w ramiona rosyjskiego giganta niż ułożyć z Paryżem, a nowe konsorcjum niemiecko-rosyjskie wstrząsa podstawami Unii Europejskiej. Ta fatalna ewolucja ma swe źródło w decyzji kanclerza Schrödera, który za plecami Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich wszedł w układ z Moskwą w kwestii podbałtyckiego gazociągu. Gdy w uznaniu zasług wszedł potem do zarządu Gazpromu, nikt z europejskich partnerów nawet okiem nie mrugnął. Tylko jedna deputowana z partii Zielonych miała czelność powiedzieć, że to cuchnie. Moi przyjaciele Joschka Fischer i Daniel Cohn-Bendit, pisze Glucksmann, niegdyś kontestujący na prawo i lewo, nie wykrztusili ani słowa protestu wobec tak jawnego przykładu pełzającej korupcji. Już niebawem nie będzie Unii Europejskiej. Ani w dziedzinie gazu, ani w dziedzinie ropy naftowej, niech diabli biorą europejską autonomię energetyczną. Sojusz Berlin-Moskwa umacnia się. Skłonność do Rosji to zjawisko głęboko zakorzenione, zarówno w przemyśle, jak w opinii publicznej. Za Renem nadzieje na wyjście z kryzysu widzi się w długim procesie modernizacji Wielkiej Rosji przez Wielkie Niemcy. Czyżby wskrzeszano w ten sposób XIX-wieczny sen o racjonalizacji Imperium Carskiego pod niemieckim nadzorem? Nie ma się z czego śmiać. Cyniczni władcy Kremla po mistrzowsku manipulują niemieckim pragmatyzmem i rzetelnością, niemiecką neokolonialną nostalgią. Skończyły się czasy Adenauera i de Gaulle'a, Kohla i Mitterranda. Za sympatycznym obliczem Angeli Merkel zarysowuje się okrutnie dwuznaczny profil nowych Niemiec. A Unia Europejska tymczasem kruszy się w posadach, kończy André Glucksmann w Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
A teraz Praga, czytamy w Le Monde. Po Łotwie i Węgrzech Republika Czech jest trzecim krajem Europy Środkowej, w którym kryzys doprowadził do upadku rządu. Wprawdzie upadek ten częściowo wyjaśniają meandry polityki lokalnej, ale trudności ekonomiczne odegrały znaczną rolę w osłabieniu rządu Mirka Topolanka. Tytuł artykułu redakcyjnego Le Monde brzmi Wschód w niebezpieczeństwie, ale z lektury wynika, że niebezpieczeństwo dotyczy całej Europy. Pierwszym, czytamy dalej, krajem europejskim, który zaczął trzeszczeć w szwach, była Islandia. Ukraina jawi się jak statek pijany. Rumunia woła o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Nie da się ukryć, że kryzys finansowy, a za nim kryzys ekonomiczny i socjalny, rodzi w kolejnych krajach kryzys polityczny. 1 marca europejscy ministrowie finansów odrzucili możliwość globalnej odpowiedzi na problemy krajów Europy Środkowej. 20 lat po upadku żelaznej kurtyny sama jej nazwa pojawiła się na nowo w komentarzach. Nawet jeśli każdy kraj jest przypadkiem szczególnym, nie można nie dostrzegać cech wspólnych. Kraje Europy Środkowej są krajami wschodzącymi. Ich potrzeby inwestycyjne i konsumpcyjne są ogromne. To też kraje te zadłużyły się, tym chętniej, że ich banki zostały przejęte przez grupy finansowe niemieckie, austriackie, włoskie czy francuskie, zachwycone, że mają komu pożyczać. Te kraje stały się również ziemią obiecaną dla starej Europy, która zdelokalizowała tę część swojej produkcji, szczególnie motoryzacyjnej. Ale to się okazuje pułapką. Wobec kryzysu zachodnie banki hamują kredyt, przemysłowcy ściągają produkcję z powrotem do siebie, waluty upadają, wierzyciele ledwie zipią. W tych krajach, gdzie demokracja jest ideą nową, czytamy jeszcze w Le Monde, ten koktajl bywa wybuchowy. Ale dla innych krajów europejskich stawianie na przeczekanie nie jest żadnym rozwiązaniem. Interesy ekonomiczne są tak powiązane, że głęboki kryzys na peryferii miałby poważne konsekwencje dla centrum. Również z politycznego punktu widzenia nie do pomyślenia jest pozostawienie krajów Europy Środkowej samym sobie. Tym bardziej, że kryzys jest tam w głównej mierze zaimportowany. Odpowiedź nie jest łatwa. Złagodzenie kryteriów przystąpienia do euro odrzucono. Pomoc Komisji Europejskiej i MFW jest mile widziana, ale będzie niewystarczająca. W nadchodzących latach kraje te będą potrzebowały nie tylko kapitałów, ale także większej uwagi. Bez tego efekt bumerangu będzie gwarantowany, konkluduje Le Monde, wykazując tym samym, że zagrożenie wschodu Europy jest również niebezpieczeństwem dla jej zachodu.
RFI. La radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Francuscy producenci wina mają ostatnio wiele zmartwień. Jeden z instytutów walki z rakiem opublikował wyniki badań, z których wynika, że wbrew temu, co sądzono do tej pory, czerwone wino, nawet w małej ilości, może odgrywać rolę czynnika chorobotwórczego. Jakby tego nie było dosyć, Komisja Europejska zapowiedziała zniesienie zakazu produkowania wina rosé przez zwykłe mieszanie wina czerwonego i białego. Herezja ta dozwolona jest w Australii, Kalifornii i Afryce Południowej. Z krajów europejskich proceder stosuje tylko Hiszpania, produkując wina o nazwie Mezcla. 27 stycznia Bruksela dozwoliła zasadniczo także innym krajom Unii na pójście w ślady Hiszpanów. Decyzja ostateczna zapaść ma 27 kwietnia. Francja na początku była skłonna wyrazić na nią zgodę, ale podniosło się takie larum producentów wina, że francuski minister rolnictwa Michel Barnier zmuszony został do oficjalnej reakcji. Jako pierwszy na alarm zatrąbił Hubert Falco, mer Toulonu, były przewodniczący Rady Generalnej Departamentu Var, z którego pochodzi większość najlepszych francuskich rosé. Jeśli naruszony zostanie sposób, w jaki wytwarzane jest rosé, powiedział on między innymi, trafiając w jeden z zasadniczych aspektów problemu, dziesiątki tysięcy miejsc pracy będą zagrożone. Na inne aspekty kontrowersyjnego projektu zwraca uwagę Jean-Jacques Brébon, przewodniczący Rady Zawodowej Win Provencji.
Niebezpieczeństwo grozić będzie głównie konsumentowi, który będzie miał przed sobą dwa wina typu rosé, otrzymane w wyniku dwóch zupełnie odmiennych procesów produkcyjnych. Konsument, widząc przed sobą przezroczystą butelkę, stanie przed pytaniem, czy wino, które jest w środku, jest winem powstałym z wymieszania wina białego i czerwonego, czy też jest winem uzyskanym w sposób tradycyjny. To nie będzie zaznaczone na etykiecie. Inny problem polega na tym, że potrzebowaliśmy ponad 30 lat, by otrzymać wino rosé wysokiej jakości, aromatyczne i bardzo smaczne. I nie chcemy, by nasza praca została zaprzepaszczona. Istnieje poza tym aspekt ekonomiczny. Produkowanie rosé z mieszaniny białego i czerwonego kosztować będzie oczywiście o wiele taniej. Proszę spojrzeć na Australię czy na Kalifornię, gdzie te mieszaniny są robione, pakowane do butelek i sprzedawane po niskiej cenie. Są to wina niskiej jakości, które dla nas są nielojalną konkurencją i które mogą wyrządzić wiele szkody na naszym rynku.
Francja jest pierwszym na świecie producentem wina rosé. Co roku z jej winnic na światowe stoły trafia 6 milionów hektolitrów różowego płynu. W ciągu ostatnich 15 lat konsumpcja tego wina we Francji wzrosła z 8 do 22%. Producenci potrafili bowiem sprawić, że wino staje się coraz lepsze, pełne finezji, świeżości, smakuje jak owoce i pachnie jak kwiaty. Tradycyjna technika otrzymywania tego cennego napoju, polegająca na szybkiej, nie dłuższej niż jedna doba maceracji czerwonych winogron ze skórkami, od których moszcz nabiera różowego koloru, jest dosyć kosztowna, ale tylko ona jest gwarancją oryginalności i smaku. Wina rosé mogą być bardzo jasne, prawie kremowe i takie, które od czerwonego różnią się jedynie przezroczystością czerwieni i pite są we Francji schłodzone głównie w gorące dni lata. Według Komisji Europejskiej modyfikacji przepisów określających tryb produkcji win rosé w Europie zażądała Europejska Federacja Producentów. Dla mieszkańców Prowansji jest jednak jasne, że stoją za nią producenci z Europy Północnej oraz Hiszpanie, chcący się pozbyć nadprodukcji wina białego. Francuzi, świadomi tego, że walka będzie bardzo trudna, a nawet niemożliwa, domagają się, by producenci chcący mieszać wina białe z czerwonymi wymyślili dla otrzymanego w ten sposób produktu inną nazwę niż rosé. Ta ostatnia winna przysługiwać ich zdaniem wyłącznie winom produkowanym w sposób tradycyjny.
Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Najczęściej polecamy Państwu płyty, które nam się podobają. Czasem jednak wypada ostrzec przed płytą przyjętą entuzjastycznie przez kolegów krytyków, a która nam się bardzo nie podoba. Nie po to, by głosić jedynie słuszne poglądy, lecz po to jedynie, by słuchacz i czytelnik wiedział, że winien przezornie sięgać po portfel. Deutsche Harmonia Mundi opublikowała właśnie nowe nagranie Pur roku Haydna, bo rok haydnowski, pod dyrekcją Nikolausa Arnoncourta. To już drugie nagranie tego utworu pod batutą austriackiego maestra, któremu w grudniu stuknie 80. Jeszcze mocniej niż pierwsze potwierdza ono jego estetykę, metodę, styl, które przyznam otwarcie budzą we mnie nie od dzisiaj żywiołowy protest. Podobnie jak w koszmarnym weselu Figar z Salzburga, gdzie konwulsje dyrygenta szły w parze z bełkotem reżyserii, także i w tym hymnie na cześć natury dotkliwie brak mi natury, naturalności, spontaniczności, gdzie jedni słyszą siłę, wyobraźnię i sens, ja słyszę lodowatą mózgową kalkulację, bagno szczegółów, którym to nie całość, sześć pomysłów na takt. Gdzie nie spojrzeć, tam kursywa wytłuszczenie czcionka w trzech kolorach. Arnoncourt od lat czyści Mozarta z włoskich miazmatów. Dziś zamiast haydnowskiego jabłuszka dostaliśmy atlas botaniczny. Oto wschód słońca z drugiej części lato. Genia Kümaja, Werner Güra, Christian Gerhard, chór imienia Schönberga, Concentus Musicus, Nikolaus Arnoncourt.
RFI, Radio France Internationale.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Centrum wystawowe przy Port de Versailles w tym tygodniu bardzo aktywne, ale to właściwie reguła. Mamy jednak kilka salonów również w innych miejscach Paryża i regionu paryskiego. Foods and Goods to salon poświęcony konsumpcji zarówno produktów żywnościowych, jak i innych. Odbywa się 25 i 26 marca w Centrum Wystawowym przy Port de Versailles, a przeznaczony jest dla zaopatrzeniowców sklepów należących do sieci wielkiej dystrybucji, do restauracji, sklepów typu cash and carry. Co roku odwiedza go ponad 7 tysięcy osób z różnych państw. W dobie kryzysu poszukiwanie produktów o niskich cenach stało się nie tylko modne, ale i konieczne, a salon Foods and Goods temu właśnie ma służyć. W tym roku podzielony został na 6 podsalonów, wśród których mamy m.in. produkty halal, czyli odpowiednik żydowskich produktów koszernych, ale w świecie arabskim produkty z różnych stron świata, kuchnią włoską z jej pizzami i makaronami i produkty pochodzące z małych i średnich przedsiębiorstw. Produrable, targi dla tych, którzy aktywnie uczestniczą w procesie tworzenia trwałego rozwoju, odbywać się będą 25 i 26 marca w Espace Grande Arche na La Défense. W czasie salonu odbędzie się wiele debat, dyskusji i pogadanek oraz warsztatów. Debatą otwierającą spotkanie będzie bilans i perspektywy ekonomiczne po spotkaniu Grenelle Środowiska Naturalnego, które miało miejsce w październiku 2007 roku i na którym podjęte zostały postanowienia dotyczące ochrony środowiska i trwałego rozwoju. Pozostałe spotkania poświęcone będą różnorakim tematom związanym ze środowiskiem i z solidarnością. Wracamy do Centrum Wystawowego przy Port de Versailles, gdzie od 26 do 28 marca mamy salon dla seniorów. Tu starsi Państwo mogą dowiedzieć się, jakie im przysługują prawa w różnych dziedzinach życia, zwłaszcza tych szczególnie bolesnych, jak na przykład podatki. Ale oczywiście znajdziecie tu Państwo porady i oferty dotyczące znacznie sympatyczniejszych aspektów życia, takich na przykład jak forma fizyczna i psychiczna, wypoczynek i turystyka, propozycje różnego rodzaju rozrywek, a także pomocy dla tych, którym trudno już dać sobie radę samodzielnie. Będą pogadanki i liczne atrakcje, takie na przykład jak pokaz mody, występ kompozytora i wokalisty Charles Dumont, spotkanie z Pierrem Belmarem, piesza wycieczka, a także porady praktyczne, na przykład podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy zorganizowany przez Francuską Federację Kardiologów. Pogadanki dotyczyć będą zarówno spraw zasadniczych, na przykład jak dobrze przygotować swój spadek, jak i spraw codziennych, takich jak uprawianie ogródka czy korzystanie z internetu. Wiele spośród nich dotyczyć będzie zdrowia i pogody ducha. Salon, który odbędzie się w centrum przy Port de Versailles od 27 do 29 marca, odwiedzą zapewne i seniorzy, i juniorzy, i młodziki. Salon kabrioletów, coupé i SUV-ów, organizowany już od 20 lat, stał się jedną ze znaczących imprez wiosennych. Może w dzisiejszych kryzysowych czasach to jest właśnie lekarstwo na wszystko, bak pełen paliwa, wiatr we włosach i cały świat przed nami. No, to jest niestety rozwiązanie raczej dla tych mniej dotkniętych kryzysem. W czasie salonu możecie Państwo obejrzeć również wystawę poświęconą 110-leciu Peugeota, a na niej kolekcję legendarnych samochodów tej marki. I na zakończenie jeszcze dwa salony związane z naturą. W końcu mamy wiosnę i budzimy się do życia. Pierwszy to salon pieszych wędrówek od 27 do 29 marca przy Port de Versailles. Tu można spotkać przedstawicieli federacji sportowych, profesjonalnych podróżników, przewodników i innych wielbicieli natury i wędrówek. Tu można zdobyć informacje i porady, a także oferty wypraw w regiony dalekie i bliskie, ale zawsze na łono przyrody. Dla każdego coś miłego. Wędrówki piesze, konne, rowerowe, spływy kajakowe, wspinaczka, nurkowanie, lotnie albo słodkie nieróbstwo. W tym roku gościem honorowym salonu jest Wyspa Réunion, a partnerem salonu Filipiny, archipelag złożony z 7107 wysp. Drugi salon związany z naturą, chociaż pojętej w nieco inny sposób, to salon myśliwski od 27 do 30 marca w Rambouillet. Miejsce to na taki salon idealne, ponieważ w Rambouillet znajduje się zamek będący myśliwską rezydencją najpierw królów, a potem prezydentów Francji. Wykorzystywany jest i do bardziej poważnych celów, tu na przykład podpisane zostało porozumienie pokojowe w sprawie Kosowa. Wejście do salonu zamienione zostało w alpejską dolinę, gdzie umieszczono przedstawicieli różnych gatunków zwierzyny łownej zamieszkującej francuskie góry. Przedstawiciele są oczywiście wypchani. W czasie salonu zaprezentowane zostaną różne typy broni myśliwskiej, które można będzie na miejscu wypróbować. Będzie także wystawa poświęcona historii broni. Można również sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie, strzelając do celu. Będą i pokazy kulinarne, jak przyrządzać dziczyznę, a przypomnijmy, że prezydent Francji chciałby, żeby kuchnia francuska została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Salon myśliwski ma nadzieję dołożyć swoją cegiełkę do tego przedsięwzięcia.
RFI, Radio France Internationale. Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Jeszcze do niedawna cieszyli się pierwszym miejscem pod względem długowieczności we francuskim krajobrazie muzycznym. W roku 2008 zdetronizował ich bretoński zespół Trian, ale i tak blisko 40 lat kariery muzycznej to nie byle co. Legendarny kwartet wokalny Frères Jacques odżył dziś za sprawą filuternych panienek, którym kolorowe kamizelki ich dużo starszych kolegów pasują jak ulał. W Théâtre des Variétés prezentowany jest spektakl muzyczny w autorskim opracowaniu Frères Jacques, Dormez-vous? Zespół Frère Jacques skompletował się jeszcze pod okupacją, a działać zaczął tuż po wyzwoleniu w roku 45. Tę datę zatem przyjmuje się za oficjalny debiut tych, którzy mieli kołysać do snu i pobudzać do życia pokolenia francuskich dzieciaków i ich rodziców. Spektakl pokazywany w Théâtre des Variétés nosi tytuł Frère Jacques, dormez-vous, co jest zgrabną grą słów między znaną piosenką Panie Janie, rano wstań, a na poły spiryty. Artystyczną próbą przywołania wspomnień o wielkim zespole. A jest co wspominać. Dwaj bracia, André i Georges Bellec oraz François Souberon i Paul Touraine spotkali się w roku 1944. Aktorzy i piosenkarze nazwali się Frère Jacques, od francuskiego sformułowania Faire le Jacques, błaznować, strugać wariata. Wkrótce poznali pianista Pierre'a Philippa. Przez najbliższych 20 lat będzie on piątym członkiem zespołu, a w późniejszym okresie zastąpi go Hervé Degex. Repertuar Frère Jacques to złote karty piosenki francuskiej i piosenki kabaretowej. Na ich drodze stanął Jacques Canetti, niegdysiejszy odkrywca Jacques'a Brela i Georges'a Brassensa. Dzięki niemu śpiewali oni piosenki w Preverta i Kosmy. Jako rewelersi towarzyszyli Edith Piaf i Brigitte Bardot. Ich specjalnością stały się komiczne żarty muzyczne i pastisze klasycznych utworów. Niestraszny był im swawolny folklor ulicy. Byli mistrzami komizmu w duchu Joneski. Przedstawienie goszczące w małej sali Théâtre des Variétés przepełnia sentyment, ale nie brak w nim parodystycznej interpretacji legendarnych facecji braci, jak sketch o plemnikach szukających drogi do portu, nieoczekiwany w damskiej interpretacji. Spektakl powstał w kolektywnej reżyserii kompanii Frangin, w której skład wchodzą Myriam Allé, Marielle Chartier, Angélique Dessin, Eve Druel w podwójnej obsadzie z Elodie Sauvage. Wymienione panie są również wykonawczyniami wszystkich piosenek i tekstów poetyckich. Akompaniuje im na pianinie Zofia Rygier, która zamiłowania muzyczne odziedziczyła po ojcu, naszym redakcyjnym koledze Stefanie Rygerze, ale której talentów aktorskich zupełnie nie podejrzewaliśmy. A tymczasem pianistka dyskretnie włącza się w rytm akcji scenicznej, przydając jej dystansu i abstrakcyjnego humoru. W przedstawieniu patronuje Hervé Degex, ostatni pianista Frère Jacques, który już kilkakrotnie je obejrzał. Spotkanie muzyka z Zofią Rygier, jego o kobiecym alter ego, było pięknym symbolem przedstawienia. Albowiem spektakl bawi, śmieszy i przypomina, że nie wyrastamy z niczego, zawsze jest ktoś, kto nas na artystycznej i życiowej drodze poprzedził. Aktorki pojadą w lipcu na Festiwal OFF do Awinionu, gdzie będą występować w renomowanym Teatrze du Bourgneuf. Życzymy miłej widowni.
La radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Jean-Marie Blas de Robles jest nauczycielem z zawodu, archeologiem z zamiłowania i pisarzem z powołania. Jest także urodzonym podróżnikiem. Zna Algierię, w której się urodził w 1954 roku, Francję, w której się wychował i wszystkie kraje, w których wykładał język i kulturę francuską. Brazylia, Chiny, Tajwan, Tybet, Włochy. Jako archeolog wyjeżdżał kilkakrotnie do Libii, a jako amator podróży do Peru, Jemenu, Indonezji. W swojej trzeciej powieści zawarł wspomnienie wspomnienia, obserwacje, lektury i wrażenia kolekcjonowane przez 10 lat, tyle bowiem czasu trwała jego praca nad 800-stronicowym utworem pod tytułem Là où les tigres sont chez eux, tam, gdzie tygrysy są u siebie, za który otrzymał Prix Médicis i nagrodę sieci księgarskiej FNAC. Niech nas nie zmyli egzotyka tygrysów z amazońskiej dżungli, w której rozgrywa się jedna z historii opowiadanych przez Roblesa. Tytuł jego powieści jest fragmentem zdania „Idee zmieniają się w kraju, w którym słonie i tygrysy są u siebie”. Zdanie to napisał Goethe, jeden z największych europejskich intelektualistów. W egzotycznej Brazylii rozgrywają się intelektualne dramaty kilkorga bohaterów Roblesa. Eleazar von Vogel, dziennikarz erudyta, pasjonuje się losami ojca jezuity Atanasiusa Kirschera, który żył w XVII stuleciu. Robles przedstawił jego sylwetkę w wywiadzie dla RFI.
To był uczony o wszechstronnej wiedzy, uczony, który pisał na wszystkie naukowe tematy, jakie były tylko możliwe. O astronomii, matematyce, optyce, kabale. Był budowniczym wynalazcą. 200 lat przed Champollionem sądził, że udało mu się odcyfrować hieroglify i tak dalej. Dlatego przezywano go Feniksem wiedzy albo władcą stu nauk.
Atanasius Kircher jest bohaterem rzekomej biografii w 32 rozdziałach, w których Robles zawarł współczesne wątki swej powieści. Ich bohaterami są dziewczyna narkomanka, jej matka archeolog, gubernator przestępca, były gestapowiec, kaleki chłopiec z przedmieścia i inne mniej lub bardziej malownicze postaci znane nam, jeśli nie z życia, to z literatury Ameryki Łacińskiej. To też krytycy porównują Roblesa z Borgesem i Cortazarem, ale także z Umbertem Eco i z Janem Potockim. Powieść Tam, gdzie tygrysy są u siebie przypomina bowiem rękopis znaleziony w Saragosie, barokową polifonię, jak mówi autor, albo brazylijski warkocz. Przygody Eleazarda, Eleny, Moemy, Nelsona oraz ojca Kirschera toczą się równocześnie jak niezależne od siebie rzeki i dopiero w epilogu spotykają się jak drogi wokół ronda. Dowiadujemy się wówczas, jakim tajemniczym sposobem szef Indian z amazońskiej dżungli nauczył się mówić po łacinie.
Było to coś podobnego do słownika z odręcznymi notatkami na książce Atanasiusa Kirschera, słownika w zalążku dla misjonarza, który chciałby się zbliżyć do nieznanego ludu. Odniesienia między łaciną a językiem tubylców wskazywały na to, że utworem Kirschera posługiwał się jeden z pierwszych ludzi Zachodu, który badał Nowy Świat. Pewnego pięknego dnia ten człowiek, przypuszczalnie duchowny, zagłębił się w dżungli z mizernym dobytkiem kandydata na męczennika. Biblia, zapas koralików i lusterek i jeden z tych ilustrowanych podręczników, w którym Kircher udowadniał lepiej niż wszyscy, na czym polega wyższość religii chrześcijańskiej. Niektórzy jezuici siadali po prostu w głębi dżungli i czekali na duszę, modląc się i śpiewając na przemian. Ten z ojców, któremu udało się zostać przy życiu, osiedlał się wśród Indian i zaczynał naukę ich języka.
Jakimi drogami książka dostała się do rąk Indianina, żyjącego jakby nie było w drugiej połowie XX wieku, nawet jeśli nigdy nie miał kontaktów z cywilizacją?
Dzięki kilku zręcznym chwytom i wielkiej dyplomacji szaman stawał się sojusznikiem i uczniem ojca jezuity, a po jego śmierci nadal studiował książkę, powtarzał niezmordowane łacińskie zdania, które dawały mu władzę i powtarzał wszem i wobec, że przyjdzie nowy prorok i poprowadzi wszystkich do raju. Szaman umierał, ale przedtem przekazywał całą wiedzę swemu synowi i wszystko trwało tak przez ponad 400 lat.
Nieszczęśliwym trafem 20-wieczny potomek szamanów spotkał na swej drodze białych archeologów, których wziął za potomków Kirschera i tak jak niektóre współczesne sekty wysłał do raju całe plemię Indian oraz za jednym zamachem ekspedycję z Brazylii. Oszołomieni narkotykami wszyscy rzucili się w przepaść. Giną też pozostałe postaci powieści, jak gdyby Robles chciał się pozbyć pionków na szachownicy gry, która trwała za długo. Tam, gdzie tygrysy są u siebie, rozum, nawet kiedy nie śpi, przestaje nas bronić przeciwko potworom, można by powiedzieć, parafrazując Goya. Wiara też niewiele pomaga, gdy jej nauki zostały źle pojęte. Tygrysem może zaś zostać każdy człowiek, który wybrał prawo silniejszego. Taki morał moglibyśmy wysnuć z powieści Jean-Marie Blas de Roblesa, gdyby była to powieść z morałem, ale jest to raczej gra z formą. Fantazja z przymrużeniem oka, zawrotna podróż w czasie i w przestrzeni, czytamy tę książkę z uczuciem ulgi, jak wolterowski Kandyd, który wrócił do domu i postanowił poświęcić się uprawie własnego, znajomego ogrodu.
Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. Cinquantième.
Fantastyczny ten pociąg TGV. W 3 godziny byłem w Marsylii. Taxi! Voilà, le clos du Clair-Regard, s'il vous plaît.
C'est comme si on y était. Voilà, on est arrivé.
Ależ, to nie jest hotel. To szpital. Bonjour, madame. Nadia Breton. Chambre 203, s'il vous plaît.
Ah, vous êtes son ami Lucas. Elle est dans le jardin.
Merci. Piękny ogród. Tylko jak ja rozpoznam Nadię?
Lyka?
Nadia?
Alors, un bijou?
Un bijou?
Mais non, pas un bijou. Un bijou. Tu te rappelles? Les romantiques, l'hôtel Montmartre.
D'accord.
Voilà.
Non. Muszę jej jakoś wytłumaczyć. Nadia. Nadia,
j'ai un problème. L'accident... Je me rappelle pas.
Tu as oublié l'accident?
Oui, mais l'aéroport aussi... toi...
Attends, tu ne te rappelles de rien?
Non, je me rappelle de ta main à la crêperie. Et j'ai écouté le Walkman.
Heureusement. Alors, maintenant tu me connais mieux?
Ah oui. Oui, je crois. Nadia, l'accident...
L'accident? Ça, c'est Jean-Pierre. Il est jaloux. Écoute, Lucas, mes yeux...
Jej oczy. Ona może stracić wzrok. Oui, oui, je sais.
Les médecins ne savent pas encore. Il faut attendre.
D'accord. Dis, le coffret de Jorsan.
Tout va bien. Tu as l'argent?
Oui, oui. L'argent est à la banque.
D'accord. Prends un taxi. Anne t'attend chez elle. Allez, à plus tard.
À plus tard? Ah, do zobaczenia wkrótce. Oui, oui. À plus tard.
Alors, toujours pas de bisous?
Si.
C'est mieux comme ça. Salut le journaliste. Et bravo pour ton français.
To jest Nadia. Niewiele pamiętam, ale jak mogłem ją zapomnieć? Nawet jeśli Jean-Pierre usiłował załatwić mnie swoim motocyklem. Okej, dobrze, że tu w końcu jestem. I poznam też Anne. Pojadę do niej. Zobaczę moją marsylską kwaterę.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantela, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwartz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
I jeszcze na zakończenie naszego spotkania skrót najważniejszych wiadomości dnia. W Pradze upadł rząd Mirka Topolanka. Wszyscy zadają sobie pytanie, co dalej z Unią Europejską. Prezydent Francji Sarkozy i USA Obama po raz kolejny zapewniają o walce władz z globalnym kryzysem gospodarczym. Szef amerykańskiej dyplomacji pani Clinton zapewnia sojuszników, że Stany Zjednoczone dotrzymują swych zobowiązań. W Izraelu premier Netanyahu do koalicji ze skrajną prawicą dołączył i tamtejszą lewicę. To już wszystko w naszej audycji. Żegnam się z Państwem serdecznie w imieniu całej ekipy RFI Piotr Rasochowicz. Do usłyszenia.